wiadomości o Polsce, bo to było bardzo wzruszające.
Widzę, że ma pan notatkę operacyjną do naszej rozmowy. Ja tej notatki nie czytałem, a co ważnego chciałby pan dzisiaj powiedzieć słuchaczom Poranka Wnet?
Że realizujemy zadania w ramach polityki historycznej i najważniejsza dla nas jest racja, polska racja stanu. To jest najważniejsze. I dlatego największym symbolem braterstwa broni jest między Polską i Ameryką jest historia sierżanta Olisa i porucznika Karola Cierpicy. Sierżant Olis to był żołnierz amerykański, który uratował Karolowi Cierpicy życie. I następnym krokiem w pięciolecie tego całego zajścia, ataku terrorystycznego, będziemy próbowali budować pomnik dla sierżanta w Warszawie. To jest takie nowe braterstwo broni między Ameryką, USA a Polską.
I to jest jedno z tych zadań, ale pan mówi, używa słowa my.
My jako Komitet Obchodów Rocznicy Smoleńskiej i tragedii i ludobójstwa katyńskiego w amerykańskiej Częstochowie, w co wchodzą tak samo organizacje jak Pamięć US, Grzegorza Tymińskiego, dziękuję za służbę Karola Cierpicy, no i przewodniczącym honorowym jest pan minister Antoni Macierewicz.
To jest, jak wielu Polaków mieszkających w Ameryce jest w tych komitetach. My, to znaczy ilu jest nas?
Coraz więcej. I to jest bardzo ważne, bo my, jak powiedział prezydent Trump, my przechyliliśmy tą szalę jego zwycięstwa elekcyjnego na prezydenta.
Tak było? To zaangażowanie? Pan osobiście tak, się zaangażował?
Większość organizacji głosowała na pana prezydenta, wspierała go. Następnym celem jest takim, jakby tak powiedzieć, rocznicy odzyskania stulecia niepodległości przez Polskę jest turniej golfowy na polu golfowym u pana prezydenta Trumpa.
Razem z udziałem prezydenta Trumpa?
Mam nadzieję, ale to jeszcze jest...
Ale potrafi pan grać w golfa, żeby trafiać w to?
Nie tak dobrze jak prezydent Trump na pewno.
Bo prezydent Trump ma wieloletnią praktykę, jeśli chodzi o golfa. A ten pana sklepik na Brooklynie, co sprzedaje?
To jest sklep bardziej dla byłych republik radzieckich. Jestem Polakiem, który sprzedaje produkty dla ludzi z Uzbekistanu, Kazachstanu, muzułmanów i Żydów. Dzielnica jest Brooklyn, Midwood. No i sprzedajemy rzeczy dla muzułmanów. A jestem katolikiem.
I co, dobrze idą interesy?
Komunikacja dobrze. Musiałem odnowić troszkę rosyjski po paru latach. Nie jest tak źle. Bywało lepiej.
Bywało lepiej. Jest godzina 8:03. Czy Paweł, widzisz Antoniego Opalińskiego gdzieś w studio?
W tym momencie Antoni wchodzi z całym plikiem gazet.
To chyba to jest dobry czas, żeby opowiedział państwu o przeglądzie prasy. Jacek Szklarski był gościem Poranka Wnet. Zegar wskazuje godzinę 8:03. No to 8:03. No to dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję w Poranku. Bardzo.
No to ciach. I nasz sklepik z informacjami dla państwa, Antoni Opaliński.
Dzień dobry, sklepik jak sklepik. Donald Trump nie pierwszy raz zresztą zdezorganizował planowanie przeglądu prasy, bo zamiast polskich gazet najpierw trzeba to, co się dzieje na świecie. Palestyńscy liderzy mówią, cytowani oczywiście przez telewizję CNN, która jakoś się nie cieszy z tego, że Jerozolima będzie teraz stolicą Izraela. Palestyńscy liderzy mówią, że to jest największy błąd Donalda Trumpa. Izrael oczywiście się cieszy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu powiedział, że to właściwie nie ma co się dziwić, bo przecież to jest stolica Żydów od 3000 lat, ale w innych krajach regionu nikt się z tego specjalnie nie cieszy. Również kraje bardzo bliskie Ameryce, jak Pakistan czy Arabia Saudyjska, potępiły tą decyzję. Trump zdaje się, że zaskoczył wszystkich, bo podobno decyzja ta zaskoczyła również następcę tronu Arabii Saudyjskiej, który jest w nieustającym kontakcie z Jaredem Kushnerem, zięciem Trumpa, czyli Trump tym razem nawet rodziny nie poinformował. Też na stronach CNN jest artykuł pani Fridy Gittis. Globalna wiarygodność Trumpa jest całkowicie zdruzgotana, stracona. Autorka tutaj opisuje w dramatycznym tonie, jak jeździła po całym świecie i tam wszędzie, jak ludzie widzą Trumpa, to tylko się boją, co on tym razem zapowie i że ta decyzja to jest gwóźdź do trumny jego wiarygodności. Ale oczywiście są tacy, którzy się cieszą. Jak pisze Jerusalem Post, czterech liderów kościołów ewangelikalnych, to są te takie bardziej radykalne kościoły protestanckie, znane z tego, że oni popierają Izrael, dlatego że uważają, że po prostu Biblii ma być tak, jak powiedziano w Biblii, i Izrael w związku z tym ma istnieć tam, gdzie istnieje. Oni twierdzą, że Trump to po prostu jest nowy król Cyrus. Król Cyrus, czyli ten, który pozwolił wrócić Żydom z niewoli babilońskiej. A z kolei The Washington Post, który prezydenta Trumpa nie lubi, też podkreśla to poparcie ze strony radykalnych chrześcijan i radykalnych organizacji żydowskich, mówiąc, że Jerozolima to jest po prostu kwestia globalnej wojny kulturowej dla Trumpa i Trump chciał w ten sposób przyłożyć, mówiąc kolokwialnie, kręgom liberalnym, niszcząc pokój na Bliskim Wschodzie.
Który jest, ten pokój na Bliskim Wschodzie jest od lat, przecież obserwujemy, jak spokojny jest Bliski Wschód i jak naprawdę ten Trump go niszczy w tej chwili.
W prasie polskiej na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jest bardzo niepokojąca informacja. Prezes wbrew prawu, ale to nie jest ten prezes, o którym państwo myślicie. Chodzi o to, że Jacek Kurski za późno złożył dokumenty na szefa TVP. Kto chce znać jakieś szczegóły, proszę zajrzeć do Rzeczpospolitej. W Rzeczpospolitej jest również wywiad z panią Petruszką Szustrową, byłą minister spraw wewnętrznych Czech, współpracownicą Wacława Havla, z którą żeśmy, chyba jeszcze w ogóle Czechosłowacji, a nie Czech nawet, z którą żeśmy kiedyś w Radiu Wnet rozmawiali. Pani Petruszka Szustrowa mówi, że Andrzej Babisz to jest po prostu czeski Berlusconi, a w warunkach czeskiego rynku, który jest mniejszy niż rynek włoski, jego dominacja medialna może być dużo większa niż dominacja Berlusconiego we Włoszech. Nadchodzi czas decyzji, artykuł Michała Kolonki. W czwartek spotkanie Komitetu Politycznego PiS w sprawie rekonstrukcji, które to już spotkanie. Autor tutaj opisuje podziały wewnątrz PiSu, kto chce, kto nie chce zmiany premiera, atak na wicepremiera, który ma, czyli na Mateusza Morawieckiego, który ma połączyć ze sobą tak zwany zakon PC ze zwolennikami Zbigniewa Ziobry. Tyle na razie Rzeczpospolitej, później do niej wrócimy. W Gazecie Polskiej na pierwszej stronie Duma Tuska zatrzymana przez żandarmerię wojskową. Chodzi oczywiście o zatrzymanie byłego szefa służby kontrwywiadu wojskowego generała brygady Piotra Pytla i chodzi o jego kontakty z Rosjanami. Co jeszcze w Gazecie Polskiej? W Gazecie Polskiej dialog po fidżyjsku to jest rozmowa z Pawłem Sałkiem, wiceministrem środowiska, przygotowanie do kolejnego szczytu klimatycznego, ale o tym już teraz nie będziemy mówić. W Dzienniku, Gazecie Prawnej, prezydent z prezesem doszli do porozumienia, pisze Małgorzata Kryszkiewicz. Chodzi oczywiście o nieustające negocjacje prezesa Kaczyńskiego z prezydentem Andrzejem Dudą dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. Premier już mniej socjalny czy murem za Beatą? To jest znów Bartek Godusławski i Grzegorz Osiewski piszą o kontrowersjach wewnątrz PiSu i teraz jest kwestia, na ile posłowie wciąż wierzą w prezesa Kaczyńskiego, a na ile będą bali się zmian. Wcale nie jest oczywiste, że cały PiS może poprzeć wymianę premiera, dlatego że podobno pani premier, kiedy wczoraj pojawiła się w Zgromadzeniu Narodowym, otrzymała największe oklaski i jeszcze na zakończenie...
Nie podobno i nie wczoraj. Na pewno i przedwczoraj.
Słusznie. I jeszcze Zbigniew Parafinowicz mówi o tym samym, o czym tutaj mówił Paweł Bobołowicz, czyli o kosztownej wojnie służb na Ukrainie.
Pewno Antoni Opaliński mówił w Kurierze Wnet o artykule Papież Franciszek persona non grata.
Wspominaliśmy ten artykuł rzeczywiście.
Zaczyna się tak, ksiądz Jerzy Limanówka zaczyna ten artykuł tak. Jestem w sklepie z dewocjonaliami w Buenos Aires. Kobieta jest zainteresowana kupnem różańca. Sprzedawca podaje jeden z nich, zachęcając. Może ten z wizerunkiem naszego papieża Franciszka. O, na pewno nie ten, nie z tym papieżem, odpowiada Hardo, rodaczka Ojca Świętego. To jest rzecz o tym, że papież Franciszek nie był jeszcze w swojej własnej ojczyźnie, chociaż już Ojcem Świętym jest od lat wielu i to bardzo irytuje Argentyńczyków. I jeszcze jedna informacja, ona już powinna pojawić się w słupie. Przepraszam, Antoni, że przedłużam przegląd prasy, ale to jest informacja, do której o, znalazłem informację. Proszę Państwa, 8 i 9 grudnia o godzinie 19 jest światowa premiera Tanga. Opera według dramatu Sławomira Mrożka, reżyseria Maciej Wojtyszko, kierownictwo muzyczne Jose Maria Florencio, scenografia Katarzyna Gabra-Trzymańska i ta rzecz będzie się działa w operze kameralnej 8 i 9 grudnia o godzinie 19. To jest premiera, może warto się na taką premierę wybrać, panie Antoni?
Warto wybrać. Skoro była mowa o papieżu Franciszku, to papież Franciszek wypowiedział się wczoraj, o czym donosi Katolik Herald, że Jerozolima to jest święte miasto dla wszystkich, nie tylko dla Żydów i ono nie powinno być niczyją stolicą, bo to jest stolica świata.
O 8:10 zacytował Antoni Opaliński Ojca Świętego.
Reklama.
Kuba Przygoński?
Tak, cześć.
Cześć! No i jak tam, gotowy na rajd?
Tak, niedługo ruszam do Ameryki Południowej.
Super! A mogę jechać z tobą?
Jasne, tankujesz na stacji Orlen, wygrywasz i jedziesz.
Zatankuj samochód i zrób zakupy za minimum 5 zł z użyciem karty Witaj albo odbierz swój los za 200 punktów Witaj. Do wygrania wyjazdy na rajd, 500 kart upominkowych na paliwo i zakupy na stacjach Orlen oraz 2,5 miliona innych nagrod.
Orlen, wygrywasz i jedziesz.
Loteria dla uczestników programu Witaj. Szczegóły na witaj.pl.
Pomóż odetchnąć Polsce od smogu. PGNiG zaprasza do udziału w społecznej kampanii edukacyjnej Rodzice i dzieci powietrze bez śmieci. Zapraszamy szkoły podstawowe i gminy do rejestracji na stronie www.powietrzebezśmieci.pl. Do zdobycia są nowoczesne wyposażenia pracowni przyrodniczych i wyjątkowe naukowe stacje zabaw PGNiG. Pomóżmy Polsce odetchnąć od smogu. Rodzice i dzieci. Powietrze bez śmieci. Więcej na powietrzebezśmieci.pl.
Kurier Wnet. Największa gazeta w Polsce. Zapraszamy do czytania grudniowego numeru, a w nim m.in. o rosyjskiej wojnie propagandowej, o kryzysie w relacjach polsko-ukraińskich, o tym, co dalej z górnictwem i gospodarką morską, a także o twórczości Chestertona. Na deser felietony Piotra Wita, Jana Bogatki i życzenia prosto z Irlandii. Kurier Wnet. To jest jedyna taka gazeta.
I po reklamie.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Dzięki wcześniejszym zbiórkom udało nam się stworzyć portal wnet.fm i wyruszyć w podróż dookoła Polski i opowiedzieć Państwu, jak wygląda Polska. 80 dni dookoła Polski to już za nami, a przed nami największe marzenie, jakie mamy, a największe marzenie to jest koncesja radiowa na 10 lat i nadawanie w FM-ie i stworzenie prawdziwego radia przez 24 godziny. I dlatego prosimy Państwa o wsparcie. www.wspieram.to/gwiazdka/aniołek/święty Mikołaj. Bardzo Państwa zachęcamy do tego, żeby to nam się udało. Prosimy o wsparcie. Teraz nadajemy na falach FM, ale to ten czas szybko minie, bo to do 15 grudnia, ale potem chwila w FM-ie, czyli na www.wnet.fm i potem mam nadzieję, że będziemy mieli koncesję. Ale to też zależy od tego, czy Państwo tego chcą, czy Państwo nas wesprą. www.wspieram.to/gwiazdka. Krzysztof Skowroński. Zachęcam Państwa do tego bardzo serdecznie. Razem tworzymy wolne media. Wolność się opłaca, ale też wolność kosztuje. I same zachęty w Słupie w Poranku Wnet. Tym razem zachęca Stanisław Klepka. Zaprasza na Jarmark Wnet w najbliższą sobotę od 8 do 15. A że święta coraz bliżej, to już serdecznie zapraszamy na jarmarki świąteczne 16, 22 i 23 grudnia. Te jarmarki będą dłuższe od 8 do 18. Będą owoce, warzywa, świeże ryby, w tym karpie oraz sianko z Ponidzia. To tylko na tym jednym straganie Stanisława Klepki, a tych straganów na Jarmarku Wnet będzie bardzo dużo. Taką mamy nadzieję. Zachęcam Państwa do tego, żeby Państwo na Emilii Plater przychodzili i tam robili zakupy. Zdrowe, z dobrego źródła, smaczne, w dobrym towarzystwie. Czego można chcieć więcej?
Po słupie.
I słuchać Poranku Wnet dziś poranek, czwartek, 8 grudnia, godzina 8:15.
Wywiad Wnet.
Ważny dzień w życiu politycznym Polski, ważne zdarzenia w parlamencie przy ulicy Wiejskiej, ważne zdarzenia przy Nowogrodzkiej, a przy telefonie jest minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale nie od tych polskich zdarzeń zaczniemy naszą rozmowę, a od Jerozolimy i deklaracji prezydenta Trumpa. Jakie jest w sprawie tej deklaracji o przeniesieniu ambasady do Jerozolimy stanowisko Rzeczpospolitej?
Polskie stanowisko jest niezmienne jak do tej pory. My ustajemy dwa państwa na terenie obecnej Palestyny, czyli państwo Izrael, i chcielibyśmy, żeby powstało państwo palestyńskie ze wspólną stolicą w Jerozolimie. I to jest w większości przypadków na świecie stanowisko w większości państw świata.
Ta deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych idzie w poprzek takim oczekiwaniom. Czy zaskoczyła pana ministra?
Tak, ta deklaracja nie była konsultowana z Polską, ani chyba z większością krajów, chociaż no, byliśmy uprzedzeni, powiedzmy w przeddzień już, ponieważ byłem w NATO, rozmawiałem z delegacją amerykańską, więc uprzedzili mnie, że taka deklaracja może nastąpić, ale wiem też również, że do ostatniej chwili trwały dyskusje, debaty również w Stanach Zjednoczonych na ten temat, ponieważ część klasy politycznej amerykańskiej no, chciała odroczyć tę deklarację prezydenta Trumpa, przesunąć na następny termin.
A jakie mogą być polityczne konsekwencje takiej deklaracji?
No, należy się spodziewać rzeczywiście niezadowolenia ze strony arabskiej, przede wszystkim palestyńskiej. A konsekwencje mogą być różne. Niestety nawet bardzo negatywne, włącznie z jakąś intifadą.
Panie ministrze, czy ta dyskusja na temat rekonstrukcji rządów, która trwa w Polsce od jakiegoś czasu, od co najmniej kilku tygodni, w czasie tej dyskusji wymienia się różne nazwiska ministrów, którzy może odejdą, może stracą stanowisko, czasami też wymienia się i pana ministra. Czy to w ogóle utrudnia życie ministrowi spraw zagranicznych? Czy trudniej jest prowadzić w takiej atmosferze polską dyplomację i polską politykę zagraniczną?
No oczywiście tak, nie będę ukrywał, że moi partnerzy na świecie pytają, o co chodzi. Dlaczego w sytuacji, gdy partia, rząd ma 40-kilkuprocentowe poparcie, gdzie pan premier sięga poparcia 70%, jest bardzo popularna w społeczeństwie, nagle rozpoczyna się dyskusja na temat rekonstrukcji. To jest oczywiście, wywołuje pewne zdziwienie na świecie i powoduje również to, że część partnerów wstrzymuje oddech i czeka na zakończenie tej dyskusji, ponieważ nie do końca są pewni, czy mają możliwość rozmawiania akurat z ludźmi, którzy za chwilę w dalszym ciągu będą pełnić te obowiązki.
W takiej sytuacji też samo ministerstwo inaczej inaczej funkcjonuje, bo oczywiście biedni są, chcą, żeby było tak, inni chcą, żeby było inaczej. Czy to też pan minister odczuwa w swojej codziennej pracy?
Też nie ukrywam, że też wywołuje to zaniepokojenie wśród pracowników. No, nie chcę dalej tego komentować, ponieważ to dotyczy oczywiście wielu ministerstw, nie tylko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale rzeczywiście jest to sytuacja niekomfortowa, powiem tylko krótko.
Był kongres w lipcu, był kongres Prawa i Sprawiedliwości w Osusze. I tam prezes Prawa i Sprawiedliwości by tak bezpośrednio się zwrócił do pana ministra i powiedział, że teraz jest czas na uporządkowanie Ministerstwa Sprawiedliwości. To nie jest cytat, ale mniej więcej taki był sens tych słów. Ministerstwa Spraw Zagranicznych. I co się od tego momentu zdarzyło? Na jakim etapie w ogóle jest ta zmiana, ta głęboka zmiana w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?
Ta zmiana dzieje się od 2 lat. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych wymieniliśmy praktycznie 2/3 ambasadorów, których mamy na świecie. Około 60 kilku zostało zmienionych. W głównych stolicach świata są ambasadorowie zmienieni. To są najczęściej są profesorowie specjalizujący się w danej dziedzinie albo w danym państwie. Myślę tutaj o takich stolicach jak Waszyngton, Londyn, Paryż, Berlin, Moskwa. Również w samym gmachu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych nastąpiły znaczące zmiany, ponieważ jest nowe pokolenie, które w tej chwili pracuje. Ja mogę powiedzieć, jako 60-letni człowiek jestem jednym z najstarszych tutaj pracowników w centrali. Natomiast 80% dyrektorów, wicedyrektorów są ludzie, którzy w 1989 roku byli albo nastolatkami, albo wręcz dziećmi. To jest pokolenie 30-40-latków, które rządzi teraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Także te zmiany są olbrzymie. To jest nowa generacja, która już jest wychowana w nowej Polsce, wykształcona na świecie i która sprawuje pieczę nad polską dyplomacją.
Wykształceni, znający języki, znający świat, nie bojący się
tak
świata.
Jest. Tak jest. To jest nowa generacja. To są najczęściej już dyplomaci wykształceni na Zachodzie, którzy mają ze sobą też już praktykę życia na placówkach zachodnich, czy również i wschodnich, ale już w nowej dyplomacji polskiej. I bardzo sprawny aparat, który rzeczywiście bardzo pomaga w realizacji naszych zadań.
Pewno był pan w Zgromadzeniu Narodowym i słuchał orędzia prezydenta Andrzeja Dudy, który...
Niestety od razu powiem, nie mogłem być, ponieważ byłem w NATO. Ostatnie 2 dni spędziłem na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli.
I co z tego spotkania wynika? Jakie były ważne momenty w czasie tego spotkania?
No, przede wszystkim rozmawialiśmy o zagrożeniach płynących ze wschodu i z południa. Jeśli chodzi o wschód, to wysłuchaliśmy bardzo znaczącego, kilku nawet wystąpień Rexa Tillersona, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, który jasno zakomunikował, że dopóki nie uregulujemy konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, to nic nie uregulujemy, prawda? Jeśli przejdziemy do porządku nad tym konfliktem, to znaczy, że zachęcimy Rosję do eskalacji i do dalszych incydentów, do dalszych konfliktów, wywołania konfliktów w innych częściach świata. Rozmawialiśmy również o zagrożeniach płynących z południa, o tym, że chociaż wygrywamy z państwem Daesh, to jednak sprawa nie jest zakończona, dlatego że ci bojownicy, terroryści z państwa Daesh będą przenikać, będą szukać innych miejsc na świecie, gdzie będą próbowali odtworzyć kalifat i tak dalej, i tak dalej. Także tych problemów było bardzo dużo. To było bardzo długie, 2-dniowe spotkanie. Rozmawialiśmy również z partnerami. Spoza NATO gośćmi specjalnymi byli ministrowie Gruzji, ministrowie Finlandii, Szwecji. To są nasi partnerzy, z którymi też NATO bezpośrednio współpracuje.
Ale czy ministrowie znaleźli jakąś odpowiedź na pytania dotyczące konfliktu rosyjsko-ukraińskiego?
Tak, taka odpowiedź padła już przecież w ubiegłym roku na szczycie warszawskim tutaj u nas. To są tak zwane 3D odpowiedzi, to jest Deterrence, Defense and Dialogue, czyli odstraszanie, obrona, ale również wyciągamy rękę do dialogu. Te dwa pierwsze postulaty są spełniane, ponieważ umacniamy flankę wschodnią poprzez rozlokowanie dodatkowych wojsk, dodatkowych dowództw, tak aby zapobiec jakimkolwiek konfliktom hybrydowym, a w przyszłości nawet konfliktom o większej skali. Ale nie uciekamy też od dialogu z Rosją. Jeśli Rosja będzie chciała taki dialog podjąć, to oczywiście jesteśmy gotowi. Jak do tej pory Rosja takiego dialogu nie chce, albo chce na swoich warunkach, tylko z wybranymi państwami, a nie z całymi instytucjami, takimi jak NATO czy Unia Europejska. Inną odpowiedzią jest bardzo ważna też decyzja, która też zapadła w Warszawie w ubiegłym roku, to jest podjęcie bezpośredniej współpracy po wielu, wielu latach, można powiedzieć w cudzysłowie, takiego zamrożonego konfliktu, współpracy między NATO i Unią Europejską. Wreszcie te dwie organizacje się porozumiały, te dwie instytucje się porozumiały, uznały, że trzeba się uzupełniać, nie trzeba rywalizować. I tu też są pewne sukcesy we współpracy.
Ponieważ słowo Unia Europejska padło, przed nami jakieś kolejne sprawozdania w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji w Polsce. Posłanką sprawozdawczynią będzie liberalna przedstawicielka Holandii, która już wiadomo, jaka jest jej relacja między nią a dobrą zmianą, czyli mniej więcej będziemy wiedzieli, jak ten raport wygląda, czy na tym styku Unia Europejska-Polska coraz bardziej iskrzy, czy też wydaje się, że iskrzy, a gdzieś w podziemiach się to wszystko wygląda zupełnie inaczej i jest spokojne i rzeczowe.
To nie iskrzy na styku Polska-Unia Europejska, to iskrzy na styku Polska, a niektóre elity, głównie elity liberalno-lewicowe w Unii Europejskiej, które nie akceptują faktu, że może istnieć partia taka jak Prawo i Sprawiedliwość, partia o tradycyjnych korzeniach, wartościach, patriotycznym nastawieniu. I jeszcze do tego partia nie tylko istnieje, ale jeszcze śmie wygrać wybory i rządzić tak dużym krajem jak Polska. Także to jest pewien taki konflikt, powiedzmy, ideologiczny z pewną częścią elit europejskich, natomiast nie z instytucjami europejskimi. Tutaj oczywiście trwa dialog, jest pewna różnica interpretacji niektórych wydarzeń, które dzieją się w Polsce, naszych reform. Ale to nie oznacza, że istnieje konflikt między Polską a Unią Europejską. My jesteśmy częścią Unii Europejskiej przecież.
Tam też iskrzy, bo wśród komisarzy europejskich są też ci, którzy mają te liberalno-lewicowe poglądy i ci zdają się przeważać, jeśli chodzi o Komisję Europejską. Panie ministrze, skorzystam z tego, że w studio jest Paweł Bobołowicz, czyli korespondent Radia Wnet na Ukrainie, który teraz panu ministrowi zada kilka pytań dotyczących relacji polsko-ukraińskich.
Dzień dobry, panie ministrze, tym razem nie w Kijowie. Panie ministrze, w przyszłym tygodniu ma być wizyta w Charkowie pana prezydenta Dudy. Zapowiadał pan, że być może wcześniej dojdzie do spotkania wicepremiera Glińskiego z przedstawicielem rządu ukraińskiego. Oczywiście w sprawie dotyczącej tak zwanej wojny pomnikowej i zakazu ekshumacji i prowadzenia badań, które wprowadziła Ukraina. Czy do takiego spotkania jest szansa, że jeszcze dojdzie przed wizytą prezydenta Dudy? I jak ta wizyta w takim razie będzie wyglądać bez takiego porozumienia?
No ciągle mamy nadzieję i to jest warunkiem, aby ta wizyta została zrealizowana, że jednak nastąpi tutaj pewne odprężenie, pewna zmiana polityki głównie ukraińskiej, bo to strona ukraińska wniosła pewne zakazy i zmieniła całkowicie retorykę wobec Polski. To strona ukraińska stworzyła najpierw czarną listę osób niepożądanych na Ukrainie, na której znalazł się między innymi prezydent Przemyśla. To strona ukraińska tworzy pewne wydarzenia, które można by zakwalifikować jako fake newsy, bo kilka tygodni temu otwarcie czy upamiętnienie rzekomej rzezi strzelców siczowych w 1939 roku zamordowanych rzekomo przez okupacyjne władze polskie, bo taka narracja była, to było wydarzenie z udziałem wicepremier Ukrainy. No to są wszystko wydarzenia, które nie służą pojednaniu, nie służą temu, aby takie wizyty jak wizyta prezydenta Dudy miała miejsce.
Mówił pan wcześniej o tych zmianach dotyczących polskiej dyplomacji, a rozmawiamy o aktywnej, próbie aktywnej polityki polskiej na wschodzie Ukrainy. Panie ministrze, dlaczego Instytut Polski w Kijowie nie może doczekać się szefa, pomimo tego, że poprzedniczka została już odwołana w czasie wakacji? Instytut jest pozbawiony szefa, przecież jest to ważne narzędzie kształtowania polskiej polityki zagranicznej, też w tych kwestiach być może, o których pan minister wspomniał.
To widocznie jest jakaś techniczna kwestia. Być może ktoś jest wybrany, ale się przygotowuje i to nie ma żadnego wpływu na, nie ma żadnych motywów politycznych. Zapewne jest to jakaś techniczna kwestia.
Jak pan minister odebrał to, że po zakazie wjazdu dla Swiatosława Szeremety, którego polska strona wskazuje jako osobę odpowiedzialną, czy współodpowiedzialną za zakaz ekshumacji na Ukrainie, okazuje się, że jednak partner z Unii Europejskiej Swiatosława Szeremetę do siebie wpuszcza, a Szeremeta pozdrawia pana z Berlina.
No tak, ale on dostał, widzę, tak zwaną narodową. Tutaj każde państwo decyduje odrębnie. Myśmy wpisali go na listę, która zakazuje mu wydania wizy Schengen, czyli podróżowania wspólnego po Europie. Natomiast wiza narodowa to jest decyzja oczywiście poszczególnych państw, a być może konsula, który nawet nie miał świadomości tego, z kim ma do czynienia. Więc raczej kwalifikuje to jako pewien incydent, niedopatrzenie, niż jako jakiś polityczny akt.
Rywalizujemy z Ukrainą? Ukraina dalej jest strategicznym partnerem, czy może stała się już naszym nieprzyjacielem?
Nie, nie rywalizujemy, wręcz przeciwnie, popieramy. Wróciłem wczoraj w nocy z NATO, gdzie przez dwa dni rozmawialiśmy o problemach bezpieczeństwa, o problemach rozszerzenia, otwartych drzwi. I wielokrotnie wspominałem, że te otwarte drzwi powinny być również dla takiego państwa jak Ukraina. Rozmawialiśmy o konflikcie rosyjsko-ukraińskim i wielu dyplomatów, wielu ministrów spraw zagranicznych wypowiadało się, że bez rozstrzygnięcia tego konfliktu nie rozwiążemy spraw innych, między innymi takich jak koreańskie czy irańskie ambicje zdobycia broni nuklearnej. Więc Ukraina jest w dalszym ciągu bardzo ważnym, strategicznym partnerem dla nas, popieranym w pełni w kwestiach politycznych, wojskowych, gospodarczych. Natomiast no, trwa pewna dyskusja, wywołana niestety przez retorykę i narrację ukraińską na temat relacji historycznych.
I ona będzie dalej trwała. Wspomniałem, panie ministrze, o orędziu prezydenta Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym 5 grudnia. Tam był taki fragment poświęcony polityce zagranicznej. Z tego, co mówią gazety, prasa i politycy, ten resort spraw zagranicznych jakoś będzie bardziej bezpośrednio podlegał prezydentowi Rzeczpospolitej, bo prezydent chce być architektem w pełni z polityki zagranicznej. Czy to będzie razem z ministrem Waszczykowskim, czy bez ministra Waszczykowskiego?
Nie mogę tego komentować, bo przecież nie wiem, to są decyzje, które są podejmowane na wyższym szczeblu niż Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Natomiast jest oczywiste, że rola prezydenta w polityce zagranicznej jest opisana również w Konstytucji Polskiej. Jest pewien uzus taki merytoryczny, prawny, jak współpracuje rząd i prezydent, i rola prezydenta jest określona, zagwarantowana jako aktywna rola. Współpracowaliśmy od lat z prezydentem i w dalszym ciągu będziemy z prezydentem oczywiście współpracować, jakikolwiek to będzie minister w tym resorcie.
Panie ministrze, teraz udaje się pan do parlamentu? Jedzie pan na ulicę Wiejską?
Tak, tak. Za chwilę ma być dyskusja na temat wotum zaufania dla rządu. Bardzo dziwny wniosek, w bardzo dziwnym czasie, wykreowany przez opozycję. To też rzutuje na moją pracę ministra spraw zagranicznych, bo dzisiaj powinien być w Wiedniu na bardzo ważnym spotkaniu ministerialnym OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa Pracy w Europie. W Wiedniu miałem się spotkać z Rexem Tillersonem kolejny raz, ale na dłużej, bo w NATO spotkaliśmy się tylko na chwilę. No ale nie mogę w tym uczestniczyć, dlatego że musimy uczestniczyć w dziwacznym spektaklu zorganizowanym przez opozycję na temat rządu. To jest jedno z kolejnych utrudnień, które powoduje, że państwo polskie nie może wypełniać swoich funkcji za granicą.
A sprawy zagraniczne na pewno będą podnoszone przez opozycję. Już widzieliśmy postawę polityków związanych z Platformą.
A właśnie zaskoczę pana, bo jeśli pan przeczyta uzasadnienie, to tam nie odnosi się to uzasadnienie właśnie do polityki zagranicznej. Główna część tego uzasadnienia dotyczy patriotycznego marszu, który odbył się 11 listopada w Warszawie. I problem polega na tym, że opozycja, która od kilku lat walczy z polskim rządem, nie potrafi znaleźć argumentu merytorycznego, nie potrafi podjąć dyskusji na płaszczyźnie programowej. W związku z tym przenosi konflikt za granicę, to słynne zdanie ulica za granicą, i próbuje w tej chwili znaleźć taki wytrych, oskarżyć ten rząd, oskarżyć polskie władze o ksenofobię, o rasizm, o faszyzm wręcz, o antysemityzm. To są poważne oskarżenia, które oczywiście na świecie wywołują to, że włączają się różne lampki awaryjne, czerwone i tak dalej. Jest to oczywiście skrajna nieprawdziwa sytuacja, skrajnie nieprawdziwa. Mieliśmy do czynienia z patriotycznym marszem, gdzie pojawiły się oczywiście pewne elementy, pewne incydenty, potępione przez większą część rządu i wielu polityków sprawujących obecnie władzę w Polsce. No ale próbuje się takim fałszywym tonem zwrócić uwagę świata i napiętnować, stygmatyzować obecne władze. To jest bardzo szkodliwa sytuacja dla Polski. No niestety to jest taki instrument wybrany przez obecną opozycję, aby z rządem walczyć.
Bo to jest właściwie pod zachodnią opinię publiczną i pod tą debatę, która była w Parlamencie Europejskim, pod rozmaite decyzje Komisji Europejskiej, żeby mogły się powołać na to, co było mówione w polskim parlamencie.
Dokładnie tak. To jest taki schemat wywołania sztucznej dyskusji, stworzenia pewnych faktów nieprawdziwych, które zaistnieją w przestrzeni publicznej, wokół których można stworzyć tą negatywną opinię, negatywny klimat wokół Polski. To jest po raz pierwszy na taką skalę, bo oczywiście przed laty czasami ta czy inna partia podnosiła sprawy wewnętrzne na terenie czy to Europarlamentu, czy innych instytucji po to, żeby doprowadzić do jakiejś świadomości opinii publicznej, międzynarodowej opinii publicznej pewne problemy, na przykład związane z katastrofą smoleńską. Ale nikt nigdy wcześniej nie używał tego jako instrumentu, aby obalić rząd. Prawda? Nawet katastrofa smoleńska nie była wykorzystywana przez poprzednie władze, czy poprzednie, czy inne, czy naszą partię, jak Prawo i Sprawiedliwość, do tego, żeby wykorzystać świat do obalenia rządu. Raczej, żeby dotrzeć do opinii publicznej z pewnym przesłaniem, z pewnym apelem o wsparcie, o wyjaśnienie pewnych spraw. Natomiast nie używano nigdy instrumentów takich, aby to opinia zagraniczna zmieniła władzę, legalnie wybraną władzę, demokratycznie wybraną władzę w kraju.
Pan minister w trakcie tej rozmowy użył pojęcia fake news. Dzisiaj przy ulicy Wiejskiej będą tworzone te fake newsy.
No tak, wydaje mi się, że warto czytać to uzasadnienie, jakie opozycja przedstawiła Sejmowi. Tam chyba kilkadziesiąt razy na kilkunastu stronach padają właśnie oskarżenia o rasizm, ksenofobię, nawet faszyzm i tak dalej. To jest niebywałe, że można rząd polski demokratycznie wybrany w wyborach, mając takie poparcie w Polsce, oskarżać o takie kwestie. Tym bardziej w Polsce, gdzie faszyzmu nie było, nie ma i mam nadzieję nigdy nie będzie, ponieważ myśmy byli ofiarą tego zbrodniczego systemu wiele, wiele lat temu i społeczeństwo polskie ma świadomość, co to znaczy. Więc jest to skrajnie upolityczniona, szkodliwa reakcja opozycji, świadomie liczącej na efekt zagranicy, aby presja ewentualnie opinii publicznej międzynarodowej dokonała jakichś zmian w Polsce, wbrew społeczeństwu polskiemu, wbrew wynikom wyborów demokratycznych.
A czy w kuluarach takich spotkań, jak to spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO, o takich rzeczach też pan minister rozmawia, coś musi prostować, coś musi wyjaśniać?
Są pytania, są zdziwienia, dlaczego taka sytuacja ma miejsce. Pytają, jak wygląda sytuacja gospodarcza, więc rzucam tutaj liczby i cyfry. 6% bezrobocia, 4% wzrost gospodarczy, relacje handlowe, na przykład polsko-niemieckie powyżej 100 miliardów euro, czyli więcej niż na przykład Niemcy handlują z Rosją. Wymiana gospodarcza między Niemcami a Grupą Wyszehradzką jest daleko większa niż Niemcami a Francją. To robi wrażenie, ale tym bardziej wywołuje jeszcze większe zdziwienie, że w takim razie toczy się taka dyskusja w Polsce na takie równoległe tematy, które nie powinny mieć miejsca.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja dziękuję bardzo.
Witold Waszczykowski, minister spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze jest godzina. Dobrego dnia, panie ministrze, życzymy.
Dziękuję, do usłyszenia państwu.
Na zegarze godzina 8:39. Za chwilę pewno do studia wejdzie Piotr Semka. Będziemy rozmawiać na temat rekonstrukcji rządu. Gdzieś mi zginęła jedna kartka z pieśniami, które moglibyśmy państwu o tej godzinie... Tej nie chcę, to nie znam. To też nie znam. O, Rolling Stones, to może taka piosenka. Ciekawe, jak długa ta piosenka jest i czy Piotr Semka jest 3 minuty. Będą śpiewać Rolling Stonesi w Poranku Wnet przez 3 minuty. Oddajmy im głos.
Oh,
w poranku wnet zaśpiewał zespół Rolling Stones. Jest godzina 8:44. Powołując się na rozmaite konstytucje, redaktor Jan Bogatko wywalczył, że o godzinie 8:45 będziemy w czwartki spotykać się z panem redaktorem na antenie Radia Wnet i Poranku Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No rzeczywiście konstytucje przyznały mi ten przywilej, na który się powołałem. I dzięki temu, że redaktor naczelny uznał wyższość konstytucji nad Janem Bogatko, to może on nadawać od 8:45, czyli mówić od 8:45 o tym, co widział do 8:45. A do 8:45 między innymi dowiedział się o tym, że burmistrz, a właściwie nadburmistrz Mannheim, bo to jest wielkie miasto nad Renem, z drugiej strony w Ludwigshafen, w zasadzie te dwa miasta są z sobą połączone i mają nawet drugą rzekę, co jest Neckar, ta druga rzeka, a więc u zbiegu rzek. Burmistrz tego miasta, a więc nadburmistrz tego miasta, Peter Kurz nazywa się i jest z SPD, jest przerażony. Czym jest przerażony nadburmistrz Peter Kurz? Otóż przerażony jest tym, że kilkunastu małoletnich imigrantów paraliżuje to miasto i zarzucają mieszkańcy tego miasta władzom, że państwo tu już nie istnieje. No jakie to zaskakujące. Kiedy jeszcze nie tak dawno temu pani Merkel broniła decyzji otwartych drzwi i polityki willkommen, czyli witamy, a faszyści w Polsce mówili, że to jest rzecz w ogóle okropna, bo przecież przyjadą, będą kraść, napadać, terroryzować. Wszyscy się z tego śmieli. Tu się okazuje, że jednak w Mannheim kradną, terroryzują i ludzie się po prostu tego bardzo, bardzo boją. Jeżeli Peter Kurz mówi, że ci ludzie w ogóle mają w nosie całkowicie system prawny tego kraju, a mieszkańcy Mannheim uważają, że zawiodło państwo, to jest coś niebezpiecznego. Jeżeli polityk SPD występuje z takim listem, no to oczywiście wywołuje to w całych Niemczech niesamowity wstrząs. Jak to się stało? Co i dlaczego? Gdzie jest aparat sprawiedliwości? Gdzie są nasi znani streetwalkerzy? Gdzie są urzędy do spraw młodzieży? Przecież czyżby to wszystko zawiodło? Mamy przecież najlepszy system na świecie. No być może mamy, ale nie jest on najlepszy. Kim są ci ludzie, którzy terroryzują miasto? To są mężczyźni. To są mężczyźni z Afryki Północnej, przede wszystkim z Maroka. Jak wiadomo, Maroko znajduje się w stanie wszelkich możliwych wojen i dlatego uchodźcy stamtąd są bardzo mile witani w Niemczech i w innych krajach europejskich. Również bezradny jest wymiar sprawiedliwości, bo mówi się, że niedawno wystąpiono z nakazem aresztowania przeciwko 14-letniemu mieszkańcowi, byłemu mieszkańcowi Maroko, a okazało się, że jest pewna trudność, ponieważ ten młody człowiek z Maroko ma wiele różnych dowodów tożsamości, więc nie wiadomo, kim on jest dokładnie. Jak nie wiadomo, kim on jest dokładnie, to nie można przecież tego kogoś aresztować, bo zamiast jednej aresztowano by 5, 6 czy 7 osób.
Ale
to jest już drugi przykład.
Drugi przykład, ale w jaki sposób oni terroryzują miasto? Co robią? Czy używają broni? Czy mają noże? Czy po prostu swoim zachowaniem?
Nie, to nie chodzi o to, że ci młodzi ludzie są niegrzeczni, używają brzydkich słów, klną, piją piwo i plują. Nie, oni korzystają z tego, że są bezkarni. W związku z czym napadają na staruszki, zabierają im torebki, czasami kogoś podrapią nożem. W każdym razie ludzie się boją wychodzić na ulicę, unikają tych miejsc, które są szczególnie zarośnięte, zwłaszcza starsi ludzie, żeby tam nie paść ofiarą przestępstwa. Tym bardziej, że nic im naprawdę nie grozi. Niemiecki system prawny jest taki, że osoby do 14 roku życia złapane na gorącym uczynku poddawane są pod opiekę Urzędu do Spraw Młodzieży. No, ta opieka jest dość, powiedzmy sobie, zaskakująca. Brakuje instrumentów, które by sprawiły, że tych młodych ludzi sprowadzono by na słuszną drogę. No po prostu tego się, to się nie udaje. A jeżeli by już coś takiego temu człowiekowi zagrażało, to on ma przecież krewnych znajomych i przyjaciół w innych miastach, w których może się ukryć i kontynuować swoją działalność. Do tego nie wiadomo, ile on ma lat. Przecież było już wiele różnego rodzaju afer, że 14-latkom rosły długie brody, 13-latkowie gwałcili starsze panie, a więc w gruncie rzeczy nie wiadomo dokładnie, kim ci ludzie są, tak, ile mają lat. Ale nawet jeżeli mają więcej niż 14 lat, to jest bardzo trudno zastosować wobec ich areszt tymczasowy. Stosowanie jest tylko w najcięższych przypadkach, w związku z czym praktycznie nie da się nic zrobić. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wydalania małoletnich. Zakładając, że są małoletni, to oni podlegają różnego rodzaju ochronie prawnej, która sprawiła, że w 2016 roku, w ubiegłym roku z Niemiec, nie wydalono żadnej osoby z tej grupy wiekowej bez względu na to, co ona zrobiła. A jeżeli by już postanowiono ją wydalić, to na przykład odbywa się to głównie w luksusowy sposób, samolotem, nie wiem czy biznes class, ale w każdym razie samolotem, i kapitan bardzo często odmawia. W tym roku zdaje się ponad 200 razy odmówił zabrania z sobą takich ludzi z obawy, że może to zaszkodzić pasażerom tego samolotu. Przyczyną tej całej historii kryminalnej, nazwijmy to, jest to, że czytam i przecieram oczy, że wśród uchodźców znajduje się szczególnie wielu mężczyzn w wieku od 18 do 21 lat. Nie wiem, no przez cały czas pokazywano biedne kobiety z dziećmi na rynku, a tu się okazuje, że większość to są młodzi mężczyźni w wieku od 18 do 21 lat, o czym też mówiono i co też uważano za bzdurę, kłamstwo, propagandę konserwatywno-prawicową, ultrakatolicką itp. itd. Tutaj można bardzo, bardzo dużo epitetów użyć. W każdym razie minister spraw wewnętrznych Tomasz Tobel z CDU powiedział, że ponieważ istnieją wątpliwości co do wieku tych młodocianych przestępców, to trzeba dokładnie się temu przyglądać, kto jest młodociany, a kto tylko udaje. Nie wiem, po czym chce Tomasz Tobel poznać, czy on jest młodociany, czy już nie. To jest zagadka, którą niebawem będzie trzeba w Niemczech rozwiązać.
Nie istnieją natomiast wątpliwości co do wieku pani kanclerz Angeli Merkel, jak kryzys polityczny w Niemczech, czy jest już bliski zażegnania, czy coraz głębszy?
No, jeżeli chodzi o panią kanclerz Merkel, to w ogóle nie wypada stawiać pytania o wiek. No przecież damy się o wiek nie pyta, a już pierwszej damy w szczególności. Nie, nie. Oczywiście kanclerz Merkel ma coraz słabsze karty w ręku. Nie chcę mówić w rękawie, bo nic złego jej nie podejrzewam. W każdym razie kwestia związana z wyborami, z konsekwencją tych wyborów, z niemożliwością utworzenia rządu odbija się na niej. Była przeprowadzona już pewnego rodzaju ankieta, która mówiła, czy gdyby odbyły się nowe wybory, to opowiadałby się pan, pani opowiadałaby się za tym, żeby Angela Merkel stanęła na czele rządu. Większość mówi nie. I to jest oczywiście nowa jakość w niemieckiej polityce. A co się dzieje z rządem? Tego dokładnie nie wiemy. Wiemy, że nasz przyjaciel, szef SPD prowadzi rozmowy, że będzie jednak według wszelkiego prawdopodobieństwa wielka koalicja, o czym mówiłem jeszcze, jak nikt na ten pomysł nie wpadł już bardzo dawno temu, chyba pod koniec września. Tego nie wiadomo do końca, ale jest to wysoce prawdopodobne, przy czym nie wiem, czy Martin Schulz będzie pełnił jakąś taką funkcję, która będzie dla Polski nie do przyjęcia, albo trudna, na przykład szefa dyplomacji i wicekanclerza. No, wszystko jest możliwe. Wszystko jest możliwe, jak powiedziałem, z przedterminowymi nowymi wyborami włącznie, które mogą przynieść bardzo zaskakujący wynik i tego najbardziej chyba obawia się polityczny establishment, do którego należy w końcu SPD, zachowująca się tak, jakby przez ostatnie lata była cały czas w opozycji, a nie współodpowiadała za rząd w Berlinie.
Czy kurier wnet już do pana redaktora dotarł?
Nie wiem, jeszcze nie widziałem go.
Go trzeba koniecznie zobaczyć, nie dlatego, żeby przeczytać własny tekst, ale teksty kolegów, redaktorów i dziennikarzy, którzy w Kurierze Wnet piszą.
Tak, oczywiście będę to musiał zrobić. Zawsze to robię z największym zadowoleniem. Po prostu mam bardzo stresujący okres, dlatego że jest grudzień. W grudniu dzieją się różne rzeczy o charakterze charytatywnym. Jednym z takich wydarzeń jest opłatek maltański, który mam zaszczyt prowadzić na terenie Zgorzelca. Wymaga on przygotowania wspólnie z ludźmi dobrej woli, dużej ilości pieniędzy, to po pierwsze. Znalezienia świetnej restauracji, w której ci biedni ludzie mogliby zobaczyć raz na rok, że można zjeść nożem i widelcem coś zupełnie przyzwoitego i że za to nie muszą płacić. Następnie prezenty i upominki dla nich. Zorganizować, aby w tym spotkaniu wzięli udział ludzie, którzy cieszą się wielkim autorytetem, jak na przykład pan burmistrz Zgorzelca Gronicz, czy jego ekscelencja biskup Legnicki Piernikowski. Trzeba tych wszystkich ludzi sprowadzić, że tak się wyrażę, do wspólnego mianownika i to sprawia, że 24 godziny dziennie to za mało. Dlatego też odłożyłem sobie lekturę Kuriera Wnet na okres, kiedy będę bardziej spokojny, będę mógł położyć nogi na stole, wziąć do ręki gazetę, włączyć moją ulubioną muzykę i się odstraszyć. A może i zdenerwować, w zależności od tego, co będę czytał.
Bo przeczyta pan redaktor artykuł o tym, że nadchodzi totalitaryzm. Pora ratować demokrację. To jest artykuł Ryszarda Okonia. No, warto taki artykuł przeczytać i się nad tym wszystkim, co dzieje się na świecie, zastanowić. Opłatek maltański jest w najbliższych dniach.
Tak, w najbliższych dniach opłatek maltański odbędzie się w poniedziałek, więc to jest okres zupełnie wielkiego napięcia, ale wracając na chwilę do demokracji, bo mnie sprawa ta już zaczyna lekko denerwować, mimo że jestem absolutnie spokojnym człowiekiem. Po prostu z tą demokracją już się robi straszne rzeczy, takie jak z tymi krzesłami. No można by się zapytać, czym się różni demokracja liberalna od demokracji po prostu. No i to jest takie stare powiedzenie o tym krześle elektrycznym i krześle przy stole. Nie, nadużywa się tego pojęcia, rozmywa się go do wszelkich możliwych rzeczy, uzasadniając tą demokracją straszliwe antydemokratyczne reżimy, jak na przykład reżim, który panował w Niemieckiej Republice Demokratycznej, czy panuje w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej. Nie, nie, to słowo obecnie jest nadużywane w sposób tak ewidentny, w sposób tak antyhumanitarny, że trudno dyskutować bez trzymania w ręku słownika pojęć. Słownika polsko-polskiego czy niemiecko-niemieckiego, w którym wytłumaczone jest znaczenie tych pojęć, co to znaczy. Oczywiście straszenie totalitaryzmem to już znamy z bajki o czerwonym kapturku. No możemy oczywiście sobie przeczytać tę bajkę jeszcze raz i zobaczyć, że w końcu z tego totalitaryzmu nic nie wychodzi, bo jednak wilk pada.
I tym optymistycznym akcentem kończymy rozmowę z panem redaktorem Janem Bogatko, życząc mu, by kawa w ciągu dzisiejszego dnia mu smakowała lepiej niż wczoraj.
Bardzo dziękuję.
Jest godzina 8:58. Dobra godzina, żeby w takt muzyki przygotować się do przeglądu prasy Sweet Home Alabama. 1, 2, 3.